Już od 3 tygodni rozważamy treść listu apostoła Pawła do Rzymian. Ostatnio studiowaliśmy 6 rozdział tego listu. Najważniejszą sprawą, którą powinniśmy z nauki 6 rozdziału listu do Rzymian zapamiętać, jest to, że w życiu człowieka wierzącego możliwe i konieczne jest przełamanie mocy grzechu. Człowiek, który zawierzył Chrystusowi, który zjednoczył się z Nim i żyje już dla Jezusa, umarł dla grzechu. Może i musi powiedzieć grzechowi nie. Grzech nie jest już jego panem. Jego panem jest Jezus. Apostoł Paweł naucza, że usprawiedliwienie Boże otrzymuje człowiek poprzez wiarę z Bożej łaski, a nie dzięki swoim zasługom, nie dzięki uczynkom będącym wypełnieniem prawa. Apostoł podkreśla, że prawo, Boże prawo, jest doskonałe, ale jego zadaniem jest ukazanie nam naszej grzeszności, a nie doprowadzenie nas do zbawienia. Nikt z ludzi nie jest w stanie prowadzić życia zgodnego w pełni z Bożym prawem. Każdy człowiek grzeszy i potrzebuje ratunku, odkupienia, zbawienia. Potrzebuje Bożego ułaskawienia. W 7 rozdziale listu do Rzymian apostoł Paweł wyjaśnia najpełniej stosunek człowieka wierzącego do Bożego prawa. Używa przykładu małżeństwa. Przeczytajmy początkowe wiersze 7 rozdziału listu do Rzymian. Bracia, przecież znacie się na prawie i dobrze wiecie, że człowiek, jak długo żyje, podlega prawu. Jest to zupełnie tak jak z mężatką, która na mocy prawa związana jest z mężem, dopóki on żyje. Natomiast gdy on umrze, prawo to przestaje obowiązywać. Tak więc, jeśli za życia swego męża zadałaby się z innym mężczyzną, będą ją nazywać wiarołomną. Kiedy jednak mąż umrze, wolna jest od przepisów prawa i nie będzie wiarołomną, jeśli zwiąże się z innym mężczyzną. Tak samo jest z wami, drodzy bracia. Przestało was obowiązywać prawo w wyniku cielesnej śmierci Chrystusa. I teraz należycie do kogoś innego, do tego, który powstał z martwych, abyśmy Bogu przynosili pożytek. Dopóki ulegaliśmy ciału, rządziły nami pobudzone przez prawo grzeszne namiętności i wszystko, co robiliśmy, prowadziło do śmierci. Teraz zostaliśmy uwolnieni od prawa, ponieważ już nie żyjemy w niewoli namiętności, lecz służymy Bogu na nowej drodze ducha, a nie na starej drodze litery prawa. Boże prawo, prawo dane Mojżeszowi, było wielkim darem Boga dla Jego ludu. Znajomość i komentowanie prawa stanowiły główny przedmiot zainteresowań całych pokoleń Żydów. Sposób życia każdego prawowiernego Izraelity uwarunkowany był przestrzeganiem wszystkich przepisów. Prawo było alfą i omegą, rdzeniem, podstawą i celem bytu. Jaki jest więc stosunek apostoła Pawła do prawa? Wprawdzie, jak pamiętamy, zapewniał na początku listu, że utwierdza prawo i powoływał się na jego świadectwo i świadectwo proroków, ale zarazem wypowiadał ostre stwierdzenia, będące niejako policzkiem wymierzonym w całe dotychczasowe rozumienie prawa. Pisał na przykład: prawo daje poznanie grzechu. Prawo pociąga za sobą gniew. Gdzie prawo wkroczyło, tam upadki się pomnożyły. Apelował też: grzech nad wami panować nie będzie, bo nie jesteście już pod prawem. Jak należy rozumieć te wypowiedzi apostoła? W tej ważnej kwestii apostoł Paweł musi wypowiedzieć się wyczerpująco i czyni to właśnie w rozdziale 7. Chcąc zrozumieć treść tego rozdziału, musimy nieustannie mieć na uwadze, że chodzi tu o jeden temat. O człowieka, który żyje pod prawem. Wtedy od razu wiadomo, że nie odnosi się to do chrześcijanina, ponieważ dopiero co przeczytaliśmy, że chrześcijanie nie żyją już pod prawem. Ale trzeba najpierw uzasadnić, iż niezależnie od prawa objawiona jest sprawiedliwość Boża, jak pisał apostoł w rozdziale 3. Jakże Bóg, dawca prawa, może cokolwiek objawić poza Nim? Jak można twierdzić, że nie jesteśmy już pod prawem, kiedy prawo istnieje i wyraża w imieniu Boga Jego obietnice i groźby? Czy zarzuty, że Paweł łamie prawo, że jest odstępcą, wichrzycielem i wolnomyślicielem, są nieuzasadnione? Może dotarły aż do Rzymu, budząc wśród tamtejszych chrześcijan niepokój? Ileż trudności sprawia jeszcze dziś wielu chrześcijanom całkowita wolność od prawa? Jak trwożliwie staraliśmy się odbudować prawo za pomocą nauki o jego trojakiej funkcji? Prawie wszystkie sekty o dużej sile przyciągania głoszą konieczność uzupełnienia czystej Ewangelii jakimiś osiągnięciami na podstawie prawa. Musiał to być niezwykle trudny problem także w tamtych czasach. Na wstępie więc, kiedy rozpoczynamy lekturę rozdziału 7, dowiadujemy się, że apostoł stanowczo stwierdza, że w żadnym wypadku nie chodzi o łamanie prawa albo o samowolne odrzucanie prawa. Prawo samo wytycza granice swego panowania. Ważne jest tylko podczas życia człowieka. Apostoł pisze, że człowiek wiążący się z Chrystusem umiera zarówno dla grzechu, jak i dla prawa. Prawo żądało śmierci dla grzesznika. Chrystus poniósł tę śmierć za nas. W świetle przepisów prawnych śmierć męża zwraca kobiecie wolność. I jeśli należy ona później do innego, nie jest uznawana za wiarołomną. Podobnie i my zostajemy uwolnieni od prawa dzięki temu, że umieramy razem z Chrystusem, gdy wiążemy się z Nim poprzez wiarę. Apostoł pisze: tak samo jest z wami, drodzy bracia. Przestało was obowiązywać prawo w wyniku cielesnej śmierci Chrystusa i teraz należycie do kogoś innego, do tego, który zmartwychwstał, abyśmy Bogu przynosili pożytek. A w starszym przekładzie czytamy: bracia moi, wy umarliście dla prawa poprzez ciało Chrystusowe. Tak, nie jest to nasz wymysł, nie jest to nasza samowola. Nie uwolniliśmy się od prawa samodzielnie. My umarliśmy dla prawa wraz z Chrystusem. Jeszcze raz mocno podkreślmy: sami nigdy nie uwolnimy się od prawa. Nie jest ono bowiem stworzoną przez ludzi formą religii, którą moglibyśmy uznać za przestarzałą. Nie jest ludzką moralnością, od której bylibyśmy w stanie się oderwać. Prawo jest obowiązującym Słowem Bożym, które nie może być unieważnione przez człowieka. Drogi przyjacielu, dopóki żyjesz na własny rachunek i prowadzisz życie niezależne, dopóty podlegasz wymaganiom prawa i jesteś pod jego klątwą. Nie możesz mu ujść. Jesteś przez prawo osądzany. Paweł, głosząc wolną od prawa Ewangelię, nigdy nie myślał o samowolnym unieważnieniu prawa. Nie przyszłoby mu nawet do głowy, że można unieważnić Słowo Boże. Od prawa można zostać uwolnionym tylko legalnie, a jedynym legalnym rozwiązaniem jest śmierć. Śmierć nagła. Czy w wierze pojąłeś, że tą twoją śmiercią jest śmierć Pana Jezusa Chrystusa? Czy uwierzyłeś, że w Chrystusie umarła twoja natura, jak pisze apostoł? Jeżeli tak, to możesz być pewien, pewnością całkowitą, spokojną, że jesteś przed Bogiem legalnie uwolniony od prawa, że ciebie, umarłego, prawo już nie dotyczy. Wtedy możesz zacząć na nowo i wnikliwiej niż dotychczas rozumieć, dlaczego twój Pan również musiał umrzeć. Dlaczego bez wykonania wyroku śmierci na nim i ty nie zostałbyś uwolniony od prawa. Nie byłoby wtedy dla ciebie życia. Teraz więc znajdujemy się w takiej samej sytuacji jak kobieta wolna od przepisów prawa, zawierająca drugie małżeństwo. Legalnie uwolnieni od prawa nie jesteśmy pozostawieni samym sobie w niebezpiecznej próżni wolności, ale należymy do tego, który powstał z martwych. Chrześcijanie muszą dogłębnie zrozumieć, że uwolniona od prawa Ewangelia nie przynosi samowoli, niezależności, niepohamowania, ale że nakłada nowe, silniejsze więzy posłuszeństwa. I one całe życie człowieka zamieniają w służbę. Jest to jednak służba z miłości, nie z przymusu. Służba z wdzięczności za doświadczoną łaskę, reakcja na Bożą miłość. Wiemy, że stać nas na wiele więcej, gdy motywuje nas miłość, niż wtedy, gdy robimy coś z przymusu. Bóg pragnie, abyśmy przyjmując Jego miłość, tę Jego miłość odwzajemniali i służyli Mu, jako przemienieni, usprawiedliwieni i wolni, jedynie z miłości. Apostoł Paweł podkreśla więc, że trwając w jedności z Chrystusem, umarliśmy zarówno dla grzechu, jak i dla przepisów Bożego prawa. Dzieje się tak wtedy, gdy chrześcijanin, człowiek w pełni złączony z Chrystusem, żyje jako ktoś, kogo istotę określa istota Chrystusa, w sposób realny, osobisty, na podstawie wiary. Śmierć, którą poniósł za nas ten jeden, Chrystus, Król, dotyczy i obowiązuje wszystkich należących do Niego, tak jak wypowiedzenie wojny lub zawarcie pokoju przez króla lub prezydenta jakiegoś państwa dotyczy i obowiązuje całego narodu. Stawia wszystkich obywateli albo w stan wojny, albo w stan pokoju. Umarliśmy razem z Chrystusem, naszym Królem, naszym Panem. I jako umarli, jesteśmy całkowicie uwolnieni od wszelkich więzów i roszczeń. Nad umarłymi grzech nie ma władzy, a prawo ich nie dotyczy. To jednak zaledwie jedna strona tego zagadnienia. Warunek konieczny, aby spełniło się to, co najwspanialsze. Jako uwolnieni należymy całkowicie do Chrystusa, który został wzbudzony z martwych. To, że należymy do Niego, tak samo jak to, że z Nim umarliśmy, nie jest naszą zasługą, naszym oddaniem się, ale rzeczywistością, którą przygotowano nam i pozwolono przyjąć w wierze i z dziękczynieniem. Porównanie z małżeństwem jeszcze raz okazuje się trafne i pomocne w tym przypadku. Pomyślmy, kobieta, która w urzędzie stanu cywilnego zawiera po raz drugi związek małżeński, staje się w sposób prawny, ważny i całkowity żoną drugiego męża. W tej samej chwili, gdy wypowiadając słowo tak, wyraża wolę należenia do niego. Jakkolwiek nic jeszcze do tej pory nie uczyniła, żeby okazać mu swoje oddanie. Małżeństwo zostało zawarte i odtąd małżeństwo to żyje ze sobą, świadcząc świadomie każdego dnia i w każdej chwili o wzajemnym oddaniu i miłości. Jednak nie samo oddanie czyni małżeństwo małżeństwem. Ono tylko wypełnia treścią związek już w pełni istniejący. Nigdy nie moglibyśmy należeć do Chrystusa z całą radością i pewnością, gdyby to zależało tylko od naszego oddania się Mu. Tak jak małżonkowie faktycznie żyją od ślubu razem, tak i my, należąc do Chrystusa, jesteśmy Mu oddani. Być chrześcijaninem to znaczy żyć w stanie ciągłego oddania Jezusowi. Chodzi więc o zmianę Pana, któremu się służy. O zmianę zasadniczą i odmieniającą życie. Gdy jesteśmy oddani Chrystusowi, rodzimy, jak pisze apostoł, owoc dla Boga, a nie owoce śmierci. Straszliwą rzeczą jest, gdy czyjeś życie wydaje owoce śmierci. Natomiast jakże głębokiego sensu nabiera życie przynoszące owoce dla wiecznego, żywego Boga. Żydowscy nauczyciele prawa uważali, że dzięki prawu przynosimy coś cennego Bogu, że coś Bogu dajemy. Podobnie myśli wielu dzisiejszych moralistów, idealistów, a także niestety wielu chrześcijan. Jednak prawda jest inna. Jeżeli nie jesteśmy ukryci w Chrystusie, jeśli nie wrośliśmy w Niego poprzez wiarę, żyjemy bezproduktywnie, żyjemy cieleśnie, nie w nowości ducha, ale jak pisze Paweł, tak jak wtedy, gdy byliśmy w ciele. To wyrażenie, gdy byliśmy w ciele, znaczy, gdy byliśmy jeszcze zdeterminowani naszą naturalną istotą, jej popędami, pragnieniami, dążeniami, gdy jeszcze sądziliśmy, że żyjemy dla własnego ja. odkąd nie jesteśmy już dłużej w ciele, prawo ze swymi żądaniami nie jest nam żadną pomocą. Przeciwnie, grzeszne namiętności rozbudzone przez prawo, pisze apostoł, były czynne w naszych członkach, aby rodzić owoce śmierci. Prawo nie jest niczym innym, niczym więcej jak literą. Dlatego może tylko nakazywać i żądać, wciąż w ten sam, ustalony z góry sposób. Nie może niczego nam dać, ani nowej mocy, ani nowego życia. Sam należy do starego świata, zakon mojżeszowy, samo prawo. Należy do starego świata, do starego czasu, do świata grzechu i śmierci, podkreśla apostoł. Nasza gruntowna odmiana nastąpi dopiero wtedy, gdy zostaniemy uwolnieni od prawa i gdy zaczniemy służyć w nowości ducha, a nie według przestarzałej litery. Jeszcze raz podkreśla apostoł. Paweł z naciskiem podkreśla, że oderwanie się od tego, przez co byliśmy opanowani, jest możliwe tylko i wyłącznie przez śmierć wraz z Chrystusem. Jeżeli w wierze uchwyciliśmy się tego rozwiązania, nad naszym życiem nie będzie odtąd panowała przestarzała i bezduszna litera, ale ożywiający Duch Boży. Służba w tej nowości ducha jest prawdziwa i bezinteresowna. Rzeczywiście może przynosić owoc dla Boga. Apostoł zestawia starą, zewnętrzną motywację do służenia Bogu z motywacją nową, wewnętrzną. Ta pierwsza wynikała z nakazów prawa, a teraz, odrodzeni w Chrystusie, otrzymujemy nową moc, moc Ducha Świętego, rozwijającego w nas nowe życie. Jeszcze raz możemy użyć tu obrazu wyrysowanego przez apostoła Pawła, obrazu małżeństwa. Pierwsze małżeństwo z prawem było bezowocne, jeśli chodzi o sprawiedliwość. Śmierć Chrystusa dała kres temu małżeństwu dla wszystkich, którzy umarli wraz z Chrystusem poprzez wiarę, czyli dla wszystkich, którzy zjednoczyli się z Nim dzięki wierze. Drugi związek małżeński to związek wierzących ze zmartwychwstałym Chrystusem. Ten związek przynosi z mocy Ducha Świętego owoce sprawiedliwości, życie, które będzie się podobać Bogu i będzie przynosić Mu chwałę. Przez uczestnictwo w śmierci Chrystusa jesteśmy jako chrześcijanie uwolnieni spod jurysdykcji starego prawa. Jesteśmy jak martwi dla tego wszystkiego, co pętało nas i więziło. Możemy teraz rzeczywiście i w nowy sposób służyć Bogu. W nowy sposób, to znaczy w sferze duchowej, w duchu i w prawdzie. Tę samą myśl wypowiedział Jezus wobec Samarytanki. Bóg to duch i Jego czciciele będą Mu oddawać cześć w duchu i w prawdzie, czytamy w Ewangelii Jana w rozdziale 4. W zasięgu działania starego prawa służba Boża określona była przez Pismo, przez literę. Stare prawo nie wychodzi człowiekowi naprzeciw, lecz podchodzi do niego jako do potencjalnego grzesznika i stawia swe wymagania jakby z zewnątrz, nie zobowiązując człowieka wewnętrznie. Taka postawa i taka służba Bogu nie przezwycięża grzechu, lecz nawet go potęguje i pomnaża. Tak było dawniej, kiedy główną rolę w kulcie odgrywała strona formalna. Teraz, gdy wszystko jest nowe, dzięki Chrystusowi, stara forma jest już nieaktualna. Jest zdystansowana przez to, że chrześcijanie otrzymali dar Ducha Bożego, który rozlewa miłość Bożą w sercach ludzi wierzących. Czyni człowieka swoją nową siedzibą. Duch uaktywnia wewnętrznie człowieka, uaktywnia jego jaźń, jego osobowość, mobilizuje go do walki z grzesznymi skłonnościami i powoduje, że szczerym sercem wierzący człowiek poddaje się Bogu. Dobrowolnie, z miłości. Jest oczywiste, że ludzi nie można skłonić do tego, żeby żyli sprawiedliwie i służyli Bogu nakazami i zakazami, przymusem. Potrzebne jest duchowe przebudzenie, odrodzenie w Chrystusie, wrośnięcie w Chrystusa i trwanie w Nim. poprzez wiarę,